Biało-czerwoni wojna z NRD. Piąte miejsce na mundialu w Argentynie zgodnie uznano za porażkę reprezentacji Polski. Oczekiwania rozbudzone Mistrzostwem Olimpijskim i medalem Mistrzostw Świata w 1974 roku były zdecydowanie większe. Czy aspiracje te były uzasadnione? To już inna sprawa. Faktem jest jednak, że polskiej piłce przytrafiły się pokolenia piłkarzy wyjątkowych. I to w czasach, kiedy wcale łatwo się nie żyło. Jakby nie oceniać występu biało-czerwonych w Argentynie, z naszymi piłkarzami ciągle się liczono. Bo choć z reprezentacją żegnali się Dejna, Gorgoń, Kasperczak, Maszczyk, Gadocha, to na ich miejsce pojawili się godni następcy. Z Bońkiem, Nawałką, Iwanem, Smolarkiem, Skrobowskim, Kupcewiczem, Terleckim. Z kadrą rozstał się Jacek Gmoch. Na lata wyprowadził się z kraju, stając się szkoleniowcem nadzwyczaj cenionym w Grecji. Jego miejsce zajął Ryszard Kulesza, który był bardzo blisko wywalczenia z reprezentacją historycznego awansu do finałów Mistrzostw Europy. W wyścigu do nich Polaków wyprzedzili Holendrzy, chociaż w dwumeczu nie potrafili udokumentować swej wyższości 0-2 w Chorzowie i 1-1 w Amsterdamie. O wszystkim zadecydowały porażka i remis biało-czerwonych z NRD. Okazja do rewanżu z zachodnimi sąsiadami nadarzyła się najszybciej, jak to było możliwe, bo już w kolejnych kwalifikacjach, tym razem do mundialu w 1982 roku. Los nie był srogi, bo w grupie mieliśmy jeszcze zupełnego outsidera, drużynę Malty. I to właśnie od wyprawy do La Valetty w grudniu 1980 roku rozpoczęły się kłopoty. Wcale nie chodziło o wymiar sportowy, lecz zgoła inny, dyscyplinarny. Kadra w drodze na Maltę miała się zatrzymać na krótkie zgrupowanie we Włoszech. W noc poprzedzającą odlot ekipy z Warszawy kilku reprezentantów nieźle zabalowało, bo rano na Okęciu nie wszyscy potrafili utrzymać pion. Najtrudniej przychodziło to Józefowi Młynarczykowi. Widząc, w jakim jest stanie, Kulesza postanowił zostawić go w kraju. Ale wtedy w obronie bramkarza stanęli Boniek, Terlecki i Żmuda. W końcu selekcjoner się ugiął i kadra odleciała do Włoch w komplecie. Incydentu na lotnisku nie dało się jednak zatuszować. Władze PZPN nakazały całej czwórce powrót ze zgrupowania. Pozostali udali się na mecz, który miał niecodzienny przebieg, gdyż został przerwany kilkanaście minut przed upływem regulaminowego czasu i nie został dokończony. Gdy z trybun posypały się w kierunku piłkarzy kamienie, arbiter nakazał im opuszczenie boiska. Polacy po golach Włodzimierza Smolarka i Leszka Lipki prowadzili 2-0. Po powrocie do kraju na bohaterów afery na Okęciu nałożono kary, a trener Kulesza ujął się honorem i podał do dymisji. Stery reprezentacji przejął dość niespodziewanie zaledwie 38-letni Antoni Piechniczek. Miał z drużyną narodową awansować na mundial i wywalczyć w nim miejsce w czołowej czwórce. Tymczasem w kraju wrzało. Solidarność rosła w siłę, wymuszając na władzy coraz większe ustępstwa. Jak duże panowało napięcie, najlepiej świadczy fakt, że odwołane zostało towarzyskie spotkanie z ZSRS. W tej sytuacji dwa mecze z NRD w maju w Chorzowie i październiku 1981 roku w Lipsku były więcej niż zwykłą walką na boisku. O wygranej w pierwszym, 1-0, przesądził gol Andrzeja Buncola. Na brawurowe zwycięstwo 3-2 w drugim. Już z udziałem Młynarczyka, Żmudy i Bońka, bo skrócono im dyskwalifikację. Najbardziej zapracował Włodzimierz Smolarek, którego dwa razy nie upilnowali niemieccy obrońcy. Najpierw jednak swoim firmowym strzałem głową popisał się Andrzej Szarmach. Teraz należało już tylko postawić kropkę nad i, co w praktyce oznaczało zaaplikowanie Maltańczykom pół tuzina goli, 6-0, na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Piechniczek pierwszy cel osiągnął. Ale kto wówczas poważnie myślał, że z Hiszpanii przywiezie medal?